Część trzecia. Wałruda, akcja Trzeci Most. Z Radłowa wzdłuż rynku ulicami Brzeską i Woleńską przez Wolę Radłowską jedziemy na południowy wschód, do Wałrudy. Tutaj po bezpiecznym pokonaniu skrzyżowania utrzymujemy kierunek, aby dotrzeć do pomnika upamiętniającego brawurową akcję z okresu II wojny światowej, która według historyków pomogła w ocaleniu Londynu i innych brytyjskich miast. Zapraszamy do poznania szczegółów działań o kryptonimie Trzeci Most. Pomysł urządzenia placu poświęconego tej akcji z pomnikiem jest wspólną inicjatywą Starostwa Powiatowego i Gminy Radłów. W przygotowaniach uczestniczyła też kuria diecezjalna.
Stojąc przed pomnikiem w postaci głazu i kotwicy Polski walczącej, miejsce wydarzeń wojennych mamy przed sobą. Rozglądnijmy się. Wałruda leży w północno-zachodniej części powiatu tarnowskiego. Dziś trudno sobie wyobrazić, że to tu rozgrywała się akcja, która odmieniła losy wojny i Europy. Historia zaczęła się latem 1944 roku. Była lipcowa, ciemna noc, kiedy na terenie okupowanej Polski wylądował aliancki samolot. Na jego pokładzie zabrano do Anglii części niemieckiej rakiety V-2.
Jak mówi historyk Antoni Sypek, to zdarzenie miało kluczowe znaczenie dla dalszych działań wojennych, podobnie jak złamanie kodu Enigmy, słynnej niemieckiej maszyny szyfrującej.
Przetransportowanie części rakiety dało alianckim konstruktorom szansę zbadania jej elementów, poznania budowy, a co za tym idzie, umożliwiło stworzenie środków ją zwalczających. Dzięki temu wyspy brytyjskie zostały uchronione przed zniszczeniem. Alianci, znając budowę pocisku, mogli skutecznie się obronić. A wszystko to dzięki Tarnowianom, którzy nie zważając na niebezpieczeństwa, przyczynili się do rozpracowania tajnej broni Hitlera.
V-2, czyli Fergeltungswaffe 2, to broń odwetowa skonstruowana przez zespół niemieckich konstruktorów pod kierownictwem Wernera von Brauna. Rakieta miała długość ponad 14 metrów, a jej ciężar wynosił 13 ton. Pod względem wielkości można by porównać tego giganta z dużym samochodem ciężarowym. Zasięg wynosił około 350 km, a prędkość mogła sięgać nawet 5,5 tysiąca km na godzinę. Pierwsze próby broni zostały wykonane w roku 1942, a rok później uruchomiono jej masową produkcję. W 1944 roku pociski zbombardowały Londyn, Antwerpię i Brukselę.
Prace nad rakietą były utrzymywane w tajemnicy, mimo to wiadomość dotarła do dowództwa AK, które nie zlekceważyło tego faktu. Zaczęto prowadzić szeroko zakrojone działania mające na celu zdobycie informacji o broni V-1 i V-2. W operacje było zaangażowanych bardzo wielu ludzi w Polsce. Anglicy nie od razu docenili doniesienia polskiego podziemia o pracach nad nową bronią.
Kiedy zaczęto zdawać sobie sprawę z istnienia i niebezpieczeństwa hitlerowskiej Wunderwaffe, czyli cudownej broni, Niemcy w Peenemünde na wyspie Uznam osiągnęli już spore postępy i sukcesy w produkcji tej broni.
Pracami kierował von Braun, niemiecki inżynier rakietowy, który zaprojektował pociski V-2 wyszczelne na Anglię. Ten sam von Braun, który należał do najważniejszych postaci w amerykańskim programie podboju przestrzeni kosmicznej. Po wojnie od 1960 roku został dyrektorem Ośrodka Lotów Kosmicznych imienia George'a Marshalla i odegrał kluczową rolę w przygotowaniu amerykańskiego programu lotu na Księżyc.
Ale wróćmy do tematu V-2. W nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 roku miejsce produkcji rakiet Peenemünde zostało zbombardowane.
W nalocie wzięło udział 500 samolotów bombowych oraz 65 samolotów wyznaczających trasę. Akcja zrównała z ziemią osiedle mieszkaniowe, w którym mieszkali pracownicy fabryki, hale produkcyjne i zakłady badawczo-rozwojowe.
Po zniszczeniu Peenemünde Niemcy podjęli decyzję o przeniesieniu prac w różne miejsce, by uniknąć kolejnej takiej sytuacji. Najważniejszym miejscem produkcji stała się ogromna podziemna fabryka leżąca w górach Harz, kilka kilometrów pod Nordhausen. Łącznie przy budowie rakiet pracowało tam 60 tysięcy więźniów, z czego na skutek nieludzkiego traktowania zmarło 20 tysięcy. Jednym z głównych miejsc testowania broni stała się miejscowość Blizna koło Pustkowa, gdzie umieszczono wyrzutnie rakiet V-2. Polskie podziemie kontrolowało wszystkie miejsca, w których spadały pociski.
Zbierano wszystko, co pozostało po eksplozjach, badano ocalałe szczątki. To jednak było mało, by zdobyć kompleksową wiedzę o nowej broni. Sytuacja odmieniła się, gdy jedna z rakiet, która spadła w miejscowości Sarnaki nad Bugiem, nie eksplodowała. Natychmiast została ukryta przez miejscowe AK, a potem badana przez polskich naukowców w Warszawie. Następnie została przetransportowana w specjalnie przygotowanych butlach gazowych do Tarnowa, Żabna, by w końcu trafić na łąki między Wałrudą a Zabawą. To właśnie ta przesyłka była najważniejszym ogniwem akcji Trzeci Most.
Gdyby nieszczęśliwy traf z ocalonym niewybuchem, być może akcja pochłonęłaby życie wielu ludzi w naszym regionie. Zdobycia materiału badawczego w postaci kompletnej rakiety było niezbędne. Dlatego powstał nawet plan przejęcia całej rakiety V2 z transportu kolejowego na trasie Brzesko-Tarnów. Skutki takiego biegu zdarzeń mogły wywołać okrutne i nieprzewidywalne represje okupanta wobec miejscowej ludności. Szczęśliwy zbieg okoliczności, dzięki którym zdobyto rakietę nad Bugiem, sprawił, że akcja na trasie kolejowej nie była już konieczna.
Kiedy podjęto decyzję o przerzucie na zachód zdobytej rakiety, pułkownik Zdzisław Baszak, pseudonim Pirat, został zastępcą dowódcy tej akcji Władysława Kabata, pseudonim Brzechwa. O swej nominacji i akcji dowiedział się na spotkaniu z Brzechwą w Przybysławicach, gdzie padł rozkaz przejęcia samolotu z zachodu. Pirat nie wiedział, jak ważną przesyłkę będą ubezpieczać, ale tego wymagała konspiracja i powodzenie akcji.
Na miejsce lądowania wybrano pola w Wałrudzie koło Zabawy. Armia Krajowa nadała lądowisku kryptonim Motyl. 29 maja 1944 roku miała tam miejsce akcja Drugi Most. Dlatego, gdy przyszły polecenia z Londynu o konieczności powtórzenia lądowania, kierownictwo Armii Krajowej w Warszawie zdecydowało o przeprowadzeniu akcji na tym samym terenie. To jest na łąkach leżących na wschód od lasu, a położonych między wsiami Wał, Ruda, Jadowniki Mokre, Przybysławice.
Teren był łatwy dla pilota lecącego nocą, gdyż wyraźnie była widoczna wstęga Wisły, która nieopodal łączy się od wschodu z Dunajcem. Od zachodu ciemniał duży pas lasu, ciągnący się prawie od Wisły aż do torów kolejowych trasy Kraków-Tarnów.
Samolot Dakota miał przylecieć z Brindisi we Włoszech, a jego lądowanie zostało zaplanowane na początek lipca 1944 roku. Różne czynniki zdecydowały o tym, że akcja nie mogła się odbyć planowo i w rezultacie żołnierze AK czekali na miejscu ponad 2 tygodnie. Ta zwłoka była kłopotliwa i działała na niekorzyść. Najpierw przez kilka dni padały ulewne deszcze. Rozmiękczyły one teren i utrudniały start maszyny, która tuż po lądowaniu miała ponownie wzbić się w powietrze. Dodatkowo w odległości zaledwie kilometra od łąk pojawił się oddział niemiecki, więc trzeba było uważać, by nie wzbudzić podejrzeń. Ostatecznie lądowanie odbyło się w nocy z 24 na 25 lipca, niestety nie bez przeszkód. Posłuchajmy, jak wspomina tę chwilę pułkownik Baszak, Pirat.
Wydawało się, że nie będzie końca denerwującego oczekiwania. Gońcy jeździli tam i z powrotem. Radio podawało, że samolot nie startuje, bo Włodek, odpowiedzialny za przyjęcie samolotu, wie dobrze, że lądować można, ale start nie wyjdzie absolutnie z uwagi na rozmokły teren. Więc czekaliśmy dalej. Wreszcie, koniec deszczu, zaczyna świecić słońce. Byłem bezpośrednio odpowiedzialny za odbiór i załadunek ludzi i sprzętu. Mnie podlegała tak sekcja dywersyjna z Przybysławic, jak i oddziały ubezpieczenia, a przede wszystkim odwód zgrupowania. Wszelkie ruchy oddziałów, dojazdy, dojścia wykonywano w absolutnej ciszy z zachowaniem maksymalnej ostrożności. Palenie papierosów, latarek, rozmowy były surowo zabronione. Obowiązywała absolutna cisza.
Z upływem czasu napięcie nerwowe rosło, ale największe niemiłe niespodzianki oczekiwały żołnierzy w ostatnich dniach.
Około 20 lipca, tuż koło osady Budźbowa, a więc przy mojej drugiej kwaterze, w pobliżu planowanego lądowiska roztrzaskał się samolot węgierski, uszkodzony nad linią pobliskiego frontu. Załoga samolotu zginęła, znaczna część samolotu została całkowicie zniszczona. Nie było co zbierać. Na szczęście Niemcy tym się specjalnie nie przejęli i na krótko nastał względny spokój. Tuż po tym jeszcze nie zdążyliśmy odetchnąć, gdy na nasze lądowisko przyleciały niemieckie sztorchy. Rozpoczęło się ich lądowanie i starty. Zaskoczenie dla nas było całkowite. Zacząłem myśleć, co z nimi zrobić, wypłoszyć, zniszczyć. Gdy już prawie ustalono, że ich odsuniemy przymusowo na bok w noc lądowania albo zniszczymy wieczorem 24 lipca, wtedy właśnie odleciały.
Wreszcie 25 lipca radiooperator GAPA odebrał sygnał z Brindisi, że po południu samolot wystartuje. Ta wiadomość postawiła wszystkich na nogi. Po tylu dniach oczekiwania w pełnej gotowości żołnierze mieli nadzieję, że akcja przebiegnie bez przeszkód i wreszcie będą mogli odpocząć. Tymczasem po południu łącznik z miejscowości Wałruda wpadł na kwaterę z wiadomością, że do wsi przybył oddział lotników niemieckich z reflektorem i armatami. To było ogromne zaskoczenie.
Dramatyczna kotłowanina w głowie i zamęt i całkowite zaskoczenie dowództwa. Co teraz? Jak wykonać zadanie? Co robić? Powstał pomysł zmiany terenu, znaczy pola lądowania, ale w końcu i to odpadło. Czas szybko płynął. Wreszcie po otrzymaniu meldunku, że Niemcy zmęczeni chodzą po terenie szkoły i nie zdradzają objawów pogotowia, nie interesują się specjalnie niczym, nie zajmują stanowisk przeciwlotniczych, postanowiliśmy nie zmieniać planu, a jedynie przygotować się na odparcie ewentualnego ataku. Noc była dość pogodna i cicha, dobrze ciemna. Długo pozostał w pamięci nastrój nerwowy, podniecenie, niepewność, co przyniosą najbliższe godziny. Wszędzie wokół cisza, z dala słychać tylko rechot żab, szczekania psów, wszędzie ciemno. Obowiązuje przecież zaciemnianie.
Samolotem, który przeleciał z Włoch, oficjalnie mieli odlecieć z kraju goście, czyli Tomasz Arciszewski, polityk, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej i premier rządu Rzeczpospolitej na uchodźstwie, oraz Józef Rettinger, szara eminencja wojennej emigracji. Pirat wiózł ich na miejsce lądowania.
Droga słabo widoczna, obawiam się, czy trafię na most na rzece Kisielinie. Bryczka bowiem kołysała się na wybojach, aby się tylko nie wywalić, nie słychać turkotu kół, gdyż droga miękka, polna, często zjeżdżam na łąkę, słychać tylko głośny oddech koni rwiących do przodu. Z trudem trafiam w pobliże miejsca lądowania. Kierowany jestem wskazówkami obok siedzącego członka sekcji dywersyjnej. Ostatni niewielki odcinek drogi przebywamy pieszo. Po paru minutach nadchodzą meldunki, że ludzie osłony są na stanowiskach. Bezpośrednie ubezpieczenie zbieram razem. Goście skupieni obok czekają, czuć napięcie, wszyscy zdenerwowani czekają. Przyleci czy też nie przyleci? Napięcie rośnie z minuty na minutę. Najlepiej i najpewniej czujemy się razem, stara grupa dywersyjna. Sprawdzamy po raz któryś broń, poprawiamy ciążącą amunicję. To poprawia samopoczucie. Gdy inni się denerwują, to mnie uspokaja. Ktoś musi spokojnie myśleć. Wreszcie koło północy słychać z daleka, na dużej wysokości, zupełnie inny, nieznany nam warkot nadlatującego samolotu.
Do akcji przystąpił Włodek, odpowiedzialny za przyjęcie samolotu. To on znał umówione sygnały, kierował obsługą lądowiska, światłami pozycyjnymi wyznaczającymi ramy lądowania i kierunek lądowania. Samolot nadleciał i zaczęła się gra świateł sygnałów. Lampy na ziemi już jaśnieją, samolot zniża gwałtownie swój lot, piekielnie ryczy i zapala wyjątkowo silne reflektory oświetlające ziemię, miejsce lądowania.
Od prawie 3 lat, zajmując się stale działaniami dywersyjno-sabotażowymi, żyjąc w nocy, śpiąc dzień, jestem przez chwilę zaszokowany tym, co się dzieje. O mało nie krzyczę. Zgaś te zdradliwe, przeklęte światła. Ucisz maszynę. Ale to trwa moment. Pilot orientuje się, że jest za wysoko, gasi światła, podrywa maszynę i odlatuje, zataczając potężny, parokilometrowy łuk. Za chwilę znów to samo. Na łące widok jak w dzień. Śmiesznie wyglądają oświetlone sylwetki uciekających spod maszyny ludzi. Wreszcie siada na ziemi. Roluje po łące, zawraca pod wiatr, gasi światła i silniki. Na moment nastaje znów ta upragniona cisza i ciemność.
Drzwi maszyny otworzyły się, na zewnątrz szybko wyskoczyła załoga, w drzwiach pojawił się młody człowiek i po polsku podał kolejność załadunku. Kurier, poczta i dopiero teraz kolejno goście. Na moment zastanowiło to pirata. Co może być ważniejsze od takich ludzi, no ale nie było czasu na rozmyślania.
Najpierw przy odbiorze poczty nadesłanej miałem wypadek. Otrzymane małe pakuneczki przekazywałem dowódcy sekcji dywersyjnej Kmicicowi. W W pewnym momencie, gdy wkładał rękę do kieszeni spodni, nastąpił stosunkowo słaby wybuch, rozerwało mu kawałek kieszeni, trochę ognia i coś jakby prysło w powietrze. Kmicic na moment zamarł z przestrachu, zaskoczony wybuchem i trochę przypalony w nogę. Krzyknął, momentalnie wsadził ręce do pełnych kieszeni, wyładowanych takimi pakiecikami i chciał się ich błyskawicznie pozbyć. Stałem obok, mając w jednej ręce również takie, chyba ostatnie pakieciki. Na myśl o tym, że wyrzuci prawdopodobnie bardzo cenną przesyłkę, zareagowałem odruchowo. Kolt wiszący na piersi przystawiłem do jego piersi i rozkaz spokojnie. Chwilę oczekiwaliśmy w napięciu, nic więcej nie wybuchło, więc rozkaz trzymaj ręce z daleka od kieszeni, zaraz pozbędziemy się tego draństwa. I tak się stało. Wraz z nadesłaną pocztą, przesyłką, walizkami ulokowaliśmy te wybuchające detale na wozie, oczywiście z wielką ostrożnością. Tak zabezpieczano szczególnie cenną pocztę przed niepowołanymi amatorami przez Gestapo. Wyładunek i załadunek trwał chyba około 3 do 5 minut, bo nam się strasznie spieszyło. Chcieliśmy tak długo oczekiwanych gości jak najszybciej się pozbyć. Zaniepokojony spoglądałem na południe, gdzie w odległości około 1,5 kilometra stacjonowało prawie 100 Niemców, dobrze uzbrojonych z reflektorem i działkami.
Nareszcie wszystko było gotowe, drzwi zamknęły się z trzaskiem i padł sygnał do odlotu. Samolot zaryczał silnikami, które z każdą chwilą zwiększały obroty, światła rozświetlały łąkę, a ciąg powietrza za maszyną zrywał trawę. Wszyscy patrzyli z poczuciem spełnionego obowiązku i ulgi, jak tył maszyny zaczyna się podnosić, żeby wzbić się w górę. I nagle silniki zamilkły i zgasły światła. Konsternacja ogarnęła żołnierzy. Zapanowała niezrozumiała cisza, którą przerwał głos polskiego pilota Kazimierza Sztajera. Wychyliwszy się z samolotu, oznajmił, że został zablokowany hamulec i maszyna nie poleci.
Przybyłych zabrał porucznik Paweł Chwała i musiał ich szybko odwieźć przez las. Następnie przez Zaborów do Brzeska do pociągu. To była stosunkowo łatwa sprawa, ale co zrobić z tymi, którzy zostają z pocztą, na którą nie zwracaliśmy specjalnej uwagi, a przede wszystkim co z samolotem? Wątpliwości rozwiał pilot, oświadczając beztrosko: spalić. Przy maszynie miałem sekcję 10 ludzi dobrze uzbrojonych, kilometr przy lesie stał Jawor z dobrze uzbrojonym plutonem 36 ludzi, mogłem jeszcze chyba liczyć na 30 do 50 ludzi możliwie uzbrojonych. Amunicji nie za dużo. Rachunek był błyskawiczny, że nie damy rady. Trzeba ratować samolot, bo zginiemy wszyscy. Ponawiamy próby dwukrotnie, trzykrotnie. Pasażerowie wsiadają i wysiadają. Wreszcie zapada decyzja, że nie ma ratunku, trzeba spalić. W 1939 roku, będąc w szkole dywizyjny kurs podchorążych rezerwy w Krakowie, przechodziliśmy pokazówki w drugim pułku lotniczym. Tam pokazano nam piękne karabiny maszynowe i działka jako uzbrojenie chyba Karasia. Teraz pomyślałem, że samolot na pewno jest uzbrojony w podobne CKM-y i działka. Trzeba to wymontować, będzie czym walczyć, łatwo nas Szwaby nie dostaną. Wchodzę do środka i pytam pilota Schreiera, gdzie CKM-y działka. Chodź mi je rozmontować. Ku mojemu całkowitemu zaskoczeniu oświadczył, że nic takiego nie ma. Ma jedynie przy sobie rewolwer 7 i niepełny magazynek. Słabo mi się zrobiło, patrzę półprzytomnie na coś w rodzaju beczki, bardzo duża. Pytam, co to? Benzyna, odpowiada spokojnie. Nie wiem, ile tego było, ale chyba najmniej 1000 litrów. To mnie wytrzeźwiło momentalnie. To był moment decydujący. Wiedziałem jedno, muszą odlecieć. Nie możemy samolotu spalić. Ruszyliśmy do przeklętych kół. Ziemię, darn kopaliśmy rękami. Podobno miał ktoś saperkę. Gdy przestrzeń prawie 1 metra była stopniowo wykopana i ubita, przypomniałem sobie o deskach, gnojnicach na oczekujących wozach. Natychmiast przyniesiono jedną. Podbita pod koło gnojnica sterczała dość wysoko, grożąc zderzeniem ze śmigłem. Moment, złamaliśmy ją na pół, podbijając drugą połowę pod drugie koło.
Nie było czasu na próby, ponownie załadowano więc pocztę, ludzi i wszystko, co już zostało przedtem wyrzucone z samolotu gotowego do spalenia. Do pośpiechu nie trzeba było ludzi namawiać. Załoga samolotu zachowywała się raczej biernie, może nie chcąc przeszkadzać, a może nie zdawali sobie sprawy z ich położenia i przede wszystkim sytuacji miejscowej ludności. Jeszcze jeden start, ryk światła i koła zaczynają się obracać, toczyć po załamaniach, podłożonych gnojnicach. Samolot ruszył i już nie utknął, zwolna nabierał rozpędu. W końcu oderwał się od ziemi i wzbił w powietrze, znikając za horyzontem.
Po paru godzinach żołnierze dowiedzieli się, że samolot wylądował w słonecznej Italii. To oznaczało, że akcja udała się. Ładunek, o którym tak naprawdę załoga motyla nie miała pojęcia, został dostarczony do Anglii. Dzięki temu ocalono życie wielu ludzi w dalekiej Anglii i nikt przez to tu u nas w czasie trzeciego mostu nie zginął, nie uległ pacyfikacji. Właśnie to przede wszystkim podkreślali jej uczestnicy. Dla nich było to bojowe zadanie, ale mogło stać się dramatem ich i okolicznej ludności, gdyby akcja nie powiodła się w całości. Do Anglii w wyniku akcji trafiło 50 kg oryginalnych części, 65 zdjęć, 12 rysunków technicznych oraz bardzo szczegółowy raport, stanowiący swoiste podsumowanie wiedzy wywiadu Armii Krajowej na temat broni V2. Przesyłka nadzorowana przez Chmielewskiego Rafała przez Włochy bezpiecznie dotarła do Wielkiej Brytanii. Mimo nieukończonych prac badawczych i przerw produkcji, Niemcy zdecydowali się na użycie broni rakietowej do celów bojowych, głównie przeciwko Wielkiej Brytanii.
W okresie od 13 czerwca 1944 do 29 marca 1945 roku wystrzelono około 11 tysięcy pocisków V1, które spowodowały śmierć ponad 6 tysięcy osób. Z kolei w okresie od września 1944 do marca 1945 roku wystrzelono 1115 rakiet V2. Te spowodowały śmierć blisko 3 tysięcy osób. Wczesne rozpoznanie zagrożenia pozwoliło na przygotowanie obrony i zminimalizowanie strat.
Relacje z tej historii, także te legendarne, bywają różne. Podania przekazywane z ust do ust często są ubarwiane. Pułkownik Baszak mówi, że ważne jest, by każdy mówił to, co pamięta, co widział na własne oczy, bo tylko w ten sposób można nie zmieniać znaczenia wydarzeń, nie zafałszować. Akcja była zależna od współdziałania wielu osób. Pirat miał część zadania, a kto inny był od lądowiska, kto inny od samolotu, ktoś inny był od lamp, od radiostacji i z tymi ludźmi zastępca dowódcy akcji nie miał styczności.
Dzisiaj teren lądowiska jest dokładnie oznaczony. Znani są ludzie, którzy brali udział w tym zadaniu, a także przebieg akcji. Pod kołami samolotu były gnojowice, czyli deski z wozu, a nie drzwi od stodoły, jak podaje jedna z wersji przekazu. Nie było ognisk ani pochodni, tylko zwyczajne lampy naftowe, wyznaczające pas lądowania. Przy samym samolocie była określona konkretna grupa ludzi, w tym 10 osób z sekcji dywersyjnej pirata i okoliczni chłopi, których zadaniem było stać z lampami na pasie lądowiska. Każdy miał przyznane zadanie. Oddziały ubezpieczały konkretne miejsca, a cała akcja była starannie zaplanowana i przeprowadzona zgodnie z wszelkimi zasadami konspiracji.
Mimo bohaterstwa, determinacji i doskonałego kunsztu operacyjnego, akcja Trzeci Most nie doczekała się należytego uznania ani na Zachodzie, ani w kraju, chociaż tak wiele od niej zależało. Podobnie było z Enigmą, dlatego warto pamiętać o tych dzielnych ludziach ryzykujących życie. Oni nie byli pewni sukcesu, ale zdecydowali się na działanie, by położyć kres wojennemu okrucieństwu.